Tak, bracia, siostry, mam dzisiaj znów przywilej dzielić się z wami Bożym Słowem. Przywilej i odpowiedzialność. Myślę, że czasem czuję bardziej tę odpowiedzialność niż przywilej. Ale wiem, że to jest Boży przywilej, bo wszystko mamy od Boga i to, że jest Kościół, do którego mogę należeć i że mogę też w nim służyć, to jest Bożym przywilejem dla mnie. Ja chciałbym dzisiaj, kochani, kontynuować przesłanie, z którym dzieliłem się z wami poprzednio, gdzieś około 2 miesiące temu. I dlatego może na sam początek krótko przypomnę, o czym dzieliłem się z wami poprzednio. A potem chciałbym kontynuować. Tematem mojej poprzedniej usługi i właściwie także wersetem przewodnim były słowa Pana Jezusa skierowane do zboru w Sardes, zapisane w objawieniu świętego Jana, 3 rozdział, 1 werset, gdzie Pan Jezus mówi do zboru w Sardes takie znamienne, bardzo poruszające słowa: masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. I przesłanie tych słów dla tamtego zboru i myślę, że także dla nas wszystkich jest ciągle aktualne i jest dość jasne, ponieważ mówi nam o tym, że my jako ludzie żyjący tu na tej ziemi, na tym świecie, możemy w pewnym czasie błędnie oceniać swój duchowy stan. Możemy nie zdawać sobie sprawy, możemy być nieświadomi tego, jak naprawdę wygląda nasze życie przed Bogiem. Możemy mieć imię, że żyjemy, czyli wszystko, co widać na zewnątrz, patrząc na nasze duchowe życie, wydaje się, że jest wszystko w najlepszym, w porządku. Natomiast Bóg może oceniać nasze życie zupełnie, zupełnie inaczej. Tak jak ocenił to w zborze w Sardes. Jesteś umarły. I jeśli tak jest, to na pewno my, jako ludzie, chrześcijanie, Boże dzieci, traktujący poważnie swoje życie z Bogiem, skłania nas to do zastanowienia się, jak możemy skontrolować swoje własne życie, aby kiedyś, w jakimś momencie, Boża ocena naszego duchowego stanu nie stała się dla nas zaskoczeniem. I mówiłem wtedy, że jest 7 cech życia, 7 cech zdrowia, które odnoszą się zarówno do naszego fizycznego życia, tak samo i dla duchowego życia. Jeśli one są obecne w naszym duchowym życiu, to możemy być przekonani, że nasze duchowe życie jest w porządku, że żyjemy duchowo. A jeśli ich brak w naszym życiu, to jest to wielkie ostrzeżenie albo wskazówka, że być może nasze duchowe życie znajduje się w agonii, lub jesteśmy poważnie duchowo chorzy. Pierwszą cechą życia jest oddychanie, więc powstaje pytanie, czy oddychamy, czy mamy społeczność z Bogiem, codzienną, trwałą, ciągłą i czy ta społeczność jest dla nas źródłem radości, źródłem siły. Czy się karmimy, czy się odżywiamy, czy odczuwamy głód za Bożym Słowem? Czy wzrastamy? Czy się rozwijamy? Czy mamy pragnienie, aby się wzrastać, aby rozwijać się, aby stawać się coraz bardziej podobnym do Chrystusa? Czy też to widać w naszym życiu? A jak wygląda nasz duchowy układ nerwowy? Czy jesteśmy wrażliwi na bodźce, największym bodźcem dla naszego duchowego życia jest grzech. A więc czy żyjemy w Bożej bojaźni? Czy nienawidzimy grzech? Czy odczuwamy wstręt i odrazy do grzechu? Czy się ruszamy? Każdy organizm żywy się rusza, a więc czy mamy pragnienie do służby, aby zaangażować się i służyć Bogu? I dalej, czy nasz układ wydalniczy jest sprawny? Czy mamy zdolność od Boga, aby rozpoznać i wydalić z naszego duchowego życia wszelkie szkodliwe, trujące dla naszego duchowego życia treści? Na pierwszym miejscu jest to grzech, czasem gdzieś bardzo skryty. Ciężary, którymi szatan chce obciążyć nasze życie, i fałszywe nauki. I ostatnią cechą, czy mamy zdolność do rozmnażania się? Czy w naszym sercu jest to głębokie pragnienie, aby innych przyprowadzać do Chrystusa? 7 cech życia, 7 cech zdrowia. Każdego dnia powinniśmy zadawać sobie pytanie, jak naprawdę wygląda moje życie przed Bogiem. A dzisiaj chciałbym mówić na temat jednej z tych cech, która tak czuję w sercu, że wymaga głębszego zastanowienia się, a to cecha, którą wymieniłem jako trzecią, czyli nasz duchowy wzrost, duchowy rozwój. I przeczytamy sobie 2 miejsca Słowa Bożego, no tak jak zawsze krótkie z powodu moich oczu, ale otwórzmy 1 Piotra, 2 rozdział, 2 werset. Większość słów będzie dla was na pewno znanych. 1 Piotra, 2 rozdział, 2 werset. I apostoł Piotr mówi tam tak. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu. I drugie miejsce zapisane jest w liście apostoła Pawła do Efezjan, 4 rozdział i 13 werset. I Paweł mówi tu tak, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego. Dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Nie, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusowej. Odbijające się światło jest dla mnie najgorszą przeszkodą w przeczytaniu czegoś. Tak jak wy lubicie słońce. Lubicie, tak? No właśnie. A ja nie lubię. Po prostu na całe, dzięki Bogu mam w pracy gabinet, gdzie przez cały Boży dzień nie zajrzy słońce. I mogę to całować. Dlatego jak w zborze jest tak jak teraz, to czytanie nawet zapisanego tekstu jest dla mnie trudniejsze. Ale wracamy do tego, o czym chciałbym powiedzieć. A więc tematem jest duchowy wzrost. No, na początek tak chciałbym powiedzieć bardziej zrozumiale, może dla nas bardziej jaśniej, co to jest duchowy wzrost, o co w tym chodzi. Bracia, siostry, kiedy oddajemy swoje życie Bogu, kiedy Pan Jezus staje się naszym osobistym Zbawicielem, naszym Panem, w tym momencie Bóg mocą swojego Ducha stwarza w nas nowe duchowe życie, nową duchową istotę, nowego duchowego człowieka. Biblia używa tu twierdzeń, rodzimy się na nowo, duchowo. jesteśmy nowym stworzeniem, duchowym nowym stworzeniem. I to nowe duchowe życie, nowe duchowe stworzenie, które jest, zostało stworzone w nas przez Boga, jest niemożliwe do oceny przez naszych pięć fizycznych zmysłów, niewidzialne dla naszego wzroku. Możemy je tylko odczuwać w naszym sercu, że coś się wydarzyło. I to nowe duchowe życie jest stworzone przez Boga, jest absolutnie święte, absolutnie czyste i absolutnie doskonałe. I ono wprowadza w nasze życie miłość, dobroć, cierpliwość, życzliwość, pokorę, łagodność, uprzejmość, opanowanie, wierność, może jeszcze inne cechy, ale nadal mamy ciało, które żyje. Ciało ze swoimi skłonnościami, ciało ze swoimi dążeniami, ciało ze swoimi pragnieniami, nawykami, potrzebami. Ciało poddane wpływowi hormonów, ciało poddane wpływowi okoliczności, zmęczenia, odpoczynku, ciało poddane wpływowi balastu przeszłości, tego, co nas spotkało w przeszłości. To wszystko się rzutuje na nasze ciało. Ciało, cielesna natura, która jest skłonna, jak wiemy, do gniewu, złości, zazdrości, pychy, nieprzebaczenia, obrażania się, nienawiści, chciwości, nieuczciwości, kłamstwa i tak dalej. I nie trudno zauważyć, że dążenia ciała są zupełnie inne niż dążenia tej nowej duchowej istoty, która została stworzona w nas. I są cały czas przeciwstawne, przeciwne sobie. Ale ta nowa, stworzona, duchowa istota, która została stworzona przez Boga w nas, obejmuje kontrolę nad naszym życiem, nad naszym ciałem, nad naszym zachowaniem, nad naszym postępowaniem, nad naszymi myślami, emocjami, reakcjami, powodując, że skłonności naszego ciała umierają, są uśmiercane. I to jest proces. To jest ten duchowy wzrost, kiedy ta duchowa, nowa istota rozwija się i rośnie i w coraz większym stopniu obejmuje kontrolę nad naszym życiem. Jakby to było wspaniale, wiecie, gdyby było tak, oddajemy, rodzimy się na nowo, zawieramy chrzest, nowe przymierze przez chrzest i w tym czasie, w tym momencie ta nasza stara natura umiera, przestaje działać. Ta nowa istota, to nowe życie w nas obejmuje całkowicie kontrolę nad naszym życiem. I od tego momentu, od tej chwili jesteśmy całkowicie pozbawieni gniewu, złości, kłótni. Jesteśmy bezgranicznie cierpliwi, nic nie może nas wyprowadzić z równowagi. Jesteśmy skłonni do zgody, do ustępowania. Innych uważamy za wyższych od siebie. Jesteśmy pełni życzliwości dla innych. Nigdy się nie obrażamy. Nic nie może nas w życiu obrazić. Z naszych ust wychodzą tylko same słowa, nigdy złe, tylko uprzejmość, łagodność. Nasze czyny są nastawione tylko na to, żeby czynić dobrze, żeby innych kochać, okazywać im dobroć. Jesteśmy pełni pokoju, radości, niezależnie od okoliczności, jakie są w naszym życiu. W naszym życiu jest tylko uczciwość, prawda? Jakby to było Wspaniale, gdyby od tego właśnie momentu tak się wydarzyło w naszym życiu. I być może, kiedy jesteśmy tutaj w zborze, siedzimy w ławkach, jeden obok drugiego, później chwalimy Pana stojąc, później może idziemy do kawiarni, to tak to wygląda w naszym życiu, że tak jest. Ale potem w tej codzienności przychodzą trudne chwile. Wiecie, o jakich chwilach mówię. I wtedy się właśnie okazuje, jakimi tak naprawdę jesteśmy. Proces. Duchowy wzrost. Proces, w którym ta nowa duchowa istota w coraz większym stopniu obejmuje kontrolę nad naszym życiem, zachowaniem, postępowaniem, reakcjami, mówieniem, powodując, że skłonności, dążenia i złe pragnienia naszego ciała umierają. Kiedy tak mnie słuchacie, może niektórzy z was są zdziwieni, może jakaś nie zgadzacie się może ze mną, bo powiecie, jak to? Przecież w Biblii wyraźnie czytamy, że nasza stara natura została ukrzyżowana wraz z Chrystusem i pogrzebana. Tak, to jest prawda. To jest niepowtarzalna duchowa prawda. W duchowej rzeczywistości nasza stara natura wraz ze swoimi skłonnościami, dążeniami została ukrzyżowana i pogrzebana w duchowej rzeczywistości. Ale żeby to, co stało się w duchowej rzeczywistości, zaczęło być widoczne w naszym codziennym zachowaniu się, reakcjach, mówieniu, postępowaniu, to jest to proces. Proces, który Biblia nazywa umartwianiem. Bo apostoł Paweł w liście do Galacjan 2:20 mówi: z Chrystusem jestem ukrzyżowany. Żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Duchowa, niepowtarzalna prawda. Ale zupełnie w innym miejscu mówi o sobie: ja tedy tak biegnę, nie jakbym biegł na oślep, tak walczę na pięści, nie jakbym w próżnię uderzał, ale umartwiam ciało swoje i ujarzmiam, żeby przypadkiem, będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzucony. Proces, w którym to, co stało się duchową rzeczywistością, mogło być widoczne w jego życiu. W liście do Kolosan 3:3 pisze: umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Fakt duchowy. Umarliście. Ale dwa wersety dalej pisze: umartwiajcie wtedy to, co w waszych członkach jest ziemskiego. I wymienia pewne rzeczy i na pierwszym miejscu wymienia wszeteczeństwo, pożądliwość i później wszystkie inne. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze: wiedząc to, że wasz stary człowiek został wespół z nim, czyli z Chrystusem, ukrzyżowany, aby wasze grzeszne ciało zostało unicestwione, właściwie inne tłumaczenie mówi, aby grzeszność waszego ciała została unicestwiona, byście już nadal nie służyli grzechowi. Ale dwa rozdziały dalej, w 8 rozdziale apostoł Paweł to wyjaśnia. Jeśli według ciała żyjecie, Rzymianie, ciągle macie wybór. Ciągle macie wybór. Jeśli według ciała żyjecie, umrzecie. Ale jeśli mocą Ducha Świętego umartwiacie sprawy ciała, wtedy będziecie żyć. Proces. Duchowy wzrost. Proces, wtedy kiedy nasza duchowa istota wzrasta, rośnie i powoduje uśmiercanie naszych pragnień, które pochodzą z naszego ciała. duchowy wzrost. W życiu każdego człowieka, w tym fizycznym i w życiu duchowym jest tak samo, jest pewien fizjologiczny, ten prawidłowy okres niemowlęctwa i dzieciństwa. Wtedy, kiedy się rodzimy fizycznie, stajemy się najpierw jako niemowlęta, tak samo duchowo najpierw jesteśmy niemowlętami. Pod taką wzmożoną troską i wzmożoną opieką naszego Ojca. Śliczne, wspaniałe niemowlęta duchowe, o które Ojciec bardzo się troszczy i opiekuje. Ale ten okres musi minąć. Ten okres musi się skończyć. Okres niemowlęctwa i dzieciństwa. I wkraczamy w okres dojrzewania, w okres uczniostwa, na drogę dojrzewania. I to też jest normalne. Kiedy jednak dzieje się tak w naszym życiu, że ciągle zostajemy na tym poziomie niemowlęctwa, wiecie, to już nie jesteśmy takimi kochanymi, słodkimi niemowlaczkami, ale jesteśmy niedojrzałymi, niepełnosprawnymi dziećmi, które są powodem, źródłem bólu i smutku swojego Ojca. Choć zawsze, zawsze przez Ojca kochanymi. Dziećmi, których nigdy Bóg nie przestaje kochać i nigdy nie przestaje się o nich troszczyć, w nadziei, że zaczną wzrastać. Jeśli zostajemy na tym etapie niemowlęctwa, dzieciństwa, to kochani, będąc niedojrzałymi duchowo, nie zdajemy sobie sprawy z dziedzictwa, bogactwa dziedzictwa, jakie mamy w Chrystusie. Apostoł Paweł w liście do Galacjan powiedział, dopóki dziedzic jest dziecięciem, niczym nie różni się od niewolnika, chociaż jest panem, właścicielem wszystkiego. Jeśli zostajemy na etapie niemowlęctwa dziecka, to jesteśmy dziedzicami. Mamy od Boga wszystko jako dzieci i dziedzice, ale nie jesteśmy tego świadomi i nie potrafimy z tego korzystać. Jeśli się nie rozwijamy prawidłowo, ciągle pozostając na tym etapie, to nasze duchowe życie wygląda jak życie niewolnika. Nieświadomi i niepotrafiący korzystać ze swojej pozycji, ze swego bogactwa, które mamy w Chrystusie oraz z przywilejów, które w Nim mamy. I drugie niebezpieczeństwo, kiedy nie wzrastamy, o którym Paweł pisze Efezjan 4:14, to jesteśmy podatni na zwiedzenie przez obce nauki. Będąc niedojrzałymi dziećmi, nie mamy zdolności rozróżniania dobra i zła, o czym też mówili do Hebrajczyków. I tak łatwo ulegamy oszustwu i błędnym naukom, które prowadzą na bezdroża błędu. Jest to wielkie niebezpieczeństwo dla naszego duchowego życia. A więc wzrost duchowy jest tak naprawdę normalną rzeczą, jeśli wszystko w naszym życiu funkcjonuje w porządku. I tak naprawdę nie jest opcją dla nas wierzących ludzi. Jest koniecznością. Jak mamy wzrastać? Wiecie, tyle o tym było powiedziane już z tego miejsca, że akurat nad tym tematem ja nie będę się zatrzymywał. No mogę powiedzieć tak. Jeśli funkcjonuje dobrze nasz układ oddechowy, czyli trwamy w Bożej społeczności, jeśli dobrze funkcjonuje nasz układ pokarmowy, karmimy się Bożym Słowem i tu powiem karmimy się, nie czytamy Boże Słowo, tylko karmimy się Bożym Słowem, kiedy ona wnika i przemawia do nas I kiedy mamy sprawny układ wydalniczy, jesteśmy w społeczności z Bogiem, w Bożym Kościele, to wzrost jest sprawą naturalną. Po prostu wzrastamy. A ja bym bardziej chciał się dzisiaj zastanowić nad takim zagadnieniem, co może być przyczyną tego, że niekiedy w życiu wierzącego dziecka Bożego nie ma wzrostu. Wiecie, bo tak myślę i mam taką nadzieję, mogę nawet powiedzieć, że jestem przekonany, że nikt z nas, wierzących ludzi, świadomie nie chce pozostać na etapie, na poziomie dziecka niemowlęcia. Bo Bóg daje nam pragnienie do tego, aby wzrastać, aby żyć. Bóg daje nam pragnienie za społecznością z Nim, za Jego Słowem, za bliskością z Nim. Bóg nam daje te pragnienie. To jest od Niego. Więc co się dzieje, co może się dziać, że niekiedy z naszym wzrostem jest inaczej? Już, tak jak już zaznaczyłem, decydujące jest, myślę, decydujące jest pragnienie. Bo jeśli, kochani, czegoś bardzo pragniemy, jeśli czujemy frustrację z tego, że tego nie potrafimy, czy nie mamy, nie osiągnęliśmy jeszcze, to jest siłą napędową do tego, aby coś robić. Jeśli odczuwamy to gorące, głębokie pragnienie, aby coś mieć, jeśli mamy tą pasję wewnątrz, jeśli mamy tą tęsknotę, jesteśmy jednocześnie sfrustrowani tym, że jeszcze tego nie mamy, to zawsze znajdziemy czas, znajdziemy środki, aby się temu poświęcić i aby to osiągnąć. I my to pragnienie mamy od Boga i teraz jest to pytanie, co w takim razie się dzieje, co zabija pragnienie, które mamy, co zabija to pragnienie w nas? Bo właśnie tą przyczyną pierwotną braku wzrostu jest po prostu brak pragnienia. Co więc może zabijać pragnienie za Bogiem, za szukaniem Boga, za społecznością z Nim w życiu wierzącego dziecka Bożego? Myślę, że jako pierwsze musimy wymienić niewyznany i nieporzucony grzech. Taki może ukryty, taki, na który tak nie bardzo zwracamy uwagę, który czasem bagatelizujemy, z którego czasem nie zdajemy sobie sprawy, że to jest coś, jak ta jedna mała rzecz, co szatan ma swojego w nas. Pan Jezus powiedział kiedyś o szatanie, ale on nie ma nic swojego we mnie. I to jest ta ogromna zasada dla nas, bracia, siostry. Szatan nie może mieć nic swojego w nas. A jeśli ma coś swojego, to jest to coś, co hamuje nasz rozwój i zabija pragnienie. Kłamstwo, jakaś półprawda, niewyznana. Może kogoś lub coś lub jakiś urząd oszukaliśmy. Może nieprzebaczenie. Może skrywana uraza wewnątrz nas do kogoś. Może tak słowami swoimi deklarujemy, że przebaczyliśmy, wszystko jest w porządku, ale tam na dnie serca jest ta uraza, że ktoś coś nam zrobił, że ktoś nas skrzywdził, że coś się wydarzyło. I to jest grzechem. Może niezgoda z kimś, może korzeń goryczy, rozgoryczenie, bo w życiu coś poszło nie tak. Może modliliśmy się, a Bóg nie wysłuchał naszych modlitw tak, jak my byśmy sobie o tym myśleli czy wyobrażali. I jest taki korzeń goryczy. Może skrywana na dnie serca zazdrość. i żal, że komuś to w życiu się udało, a nam nie. Może jakiś kompleks niższości, poczucie mniejszej wartości. A może grzech z kręgu takich grzechów tabu, o których się nie mówi głośno w Kościele. A apostoł Paweł, kiedy mówi o grzechach, wymienia je na pierwszym miejscu. To grzechy pożądliwości seksualnej. Nie mówię o zdradzie. Nie. Ale mówię o cudzołóstwie, które popełniamy w naszych myślach. Pożądliwie patrząc na inną kobietę. Czy siedząc przed ekranem komputera lub telewizora i oglądając filmy pornograficzne. Każdy niewyznany, nieporzucony grzech, o którym może nikt wokół nas nie wie, ale jest skutecznym czynnikiem, który zabija w nas pragnienie za Bogiem, za społecznością z Nim, za szukaniem Go, za wzrostem. Drugą rzeczą, którą zabija pragnienie za Bogiem, za wzrostem, za społecznością z Nim, wymieniłbym zatwardziałość serca, nieczułe serce. Wiecie, słuchamy przesłania i mówimy, może nie mówimy, może tylko myślimy. To nie jest dla mnie. To mnie nie dotyczy, to się do mnie nie odnosi. Ja już tam się nie zmienię. Ja już tyle przeżyłem w życiu. Już taki jestem i taki pozostanę. Nie muszę się zmieniać. Nieczułe serce na Boży głos. Rezygnacja ze zmiany. Ta rezygnacja może wynikać z dwóch powodów, choć oba te powody są grzechem. Pierwszy powód to może być niewiara i zwątpienie, że coś w naszym życiu może się jeszcze zmienić. Bo być może próbowaliśmy już wiele razy i być może niejedną łzę już wylaliśmy nad swoim charakterem porywczym, wybuchowym i tak dalej, może czymś innym. I jakoś ciągle nie dostrzegamy zmiany i teraz mówimy, ja już się nie zmienię. A może patrzymy na swoje życie i mamy takie samo zadowolenie. Widzimy go jako doskonałe i nie potrzebujemy zmiany. Samo zadowolenie, jak zbór w Laodycei. Zatwardziałość serca, nieczułe serce. I trzeci powód, który zabija nasze pragnienie, o którym chciałbym powiedzieć, to nasze zaniedbania. Nasze zaniedbania. Przez nasze zaniedbania możemy zgasić pragnienie za szukaniem Boga. Wyjście do Filipian w drugim rozdziale i chyba 13 albo 14 wersetcie. Apostoł Paweł mówi do Filipian, teraz to sparafrazuję, że to Bóg daje w nasze serca dobre, właściwe pragnienia i to On sprawia, że możemy działać zgodnie z Jego wolą. Cóż, tylko chwała Bogu. Bóg zrobił wszystko, bo daje i pragnienie, i daje i wykonanie. Czy można jeszcze coś dołożyć? Ale w poprzednim wersecie do tego samego zboru apostoł Paweł pisze: z bojaźnią i ze drżeniem zabiegajcie o swoje zbawienie. I moglibyśmy powiedzieć, że jakaś sprzeczność. Apostoł Piotr w swoim drugim liście, pierwszym rozdziale pisze do chrześcijan, boska Jego moc obdarowała nas wszystkim. Wszystkim to znaczy wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Czyli do życia i do życia po Bożemu. I zostały nam darowane drogie, drogocenne i największe obietnice, abyśmy przez te obietnice stali się uczestnikami natury samego Boga. To wszystko Bóg nam dał. Pragnienie, wykonanie, obietnice, wszystko, co jest nam potrzebne. I moglibyśmy powiedzieć, no to teraz chwalić Pana i czekać, aż to wszystko zacznie działać w naszym życiu. Ale już w następnym wersecie Piotr pisze, właśnie dlatego. Właśnie dlatego, że Bóg wam wszystko dał, dołóżcie wszelkich starań. Dołóżcie wszelkich starań. I zacznijcie coś robić. Uzupełniajcie waszą wiarę. W 10 wersecie tego pierwszego rozdziału pisze, dołóżcie starań, aby wasze powołanie i wybranie umocnić. Moglibyśmy powiedzieć, to jest Boże powołanie, to jest Boże wybranie, doskonałe. A on mówi, musicie go umocnić, bo jeśli to będziecie czynić, nigdy się nie potkniecie. Bracia, siostry, Bóg daje nam pragnienia. Za Nim, za szukaniem Go, za społecznością z Nim. I jeśli my dokładamy starań, aby ta społeczność z Bogiem, nasza społeczność z Bogiem, była coraz głębsza, coraz bliższa, coraz bogatsza, to wtedy nasze pragnienie za Bogiem ciągle i ciągle wzrasta. Ale jeśli zaniedbujemy nasze duchowe życie, to także pragnienie za Nim w naszych sercach gaśnie. Może jest dzisiaj tak, że patrzymy na swoje życie, na swoje serce, słuchając tego i stwierdzamy, no tak właściwie to nie mam wielkiego pragnienia. Pewne rzeczy robię po prostu z przyzwyczajenia. Co mamy zrobić? Może pomodlić się, Boże, daj mi pragnienie i czekać bezczynnie, aż Bóg to zrobi? Apostoł Piotr w tym wersecie, który cytowałem na początku, pisze jako nowonarodzone dzieci, niemowlęta, zapragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście przez nie wzrastali ku zbawieniu, ale już w następnym wersecie mówi, ponieważ zakosztowaliście, jak dobry jest Pan, albo przekonaliście się, jak dobry jest Pan. Doświadczanie Bożej dobroci, bliskości, społeczności wzbudza w nas pragnienie. I być może jest tak w naszym życiu, że nie doświadczamy na co dzień tej Bożej bliskości, tych bogactw, rozkoszy, przebywania z Nim, doświadczania Jego bliskości, Jego społeczności, Jego głosu, Jego obecności w naszym życiu i też nie mamy za tym jakoś pragnienia. Ale teraz jest wezwanie dla nas. Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Bóg. Jeśli nie masz pragnienia, to powinieneś skosztować. Po prostu dołożyć wszelkich starań, aby skosztować, aby zasmakować Bożej dobroci, Bożej miłości, doświadczyć, przeżyć, a wtedy nasze pragnienia wzrosną, pojawią się i wzrosną. Tak, bracia, siostry, niekiedy musimy dołożyć starań. Niekiedy musimy dołożyć wszelkich starań, aby nie zaniedbać oddychania, aby nie zaniedbać odżywiania, aby nie zaniedbać wydalania wszelkich starań. Niekiedy musimy dołożyć wszelkich starań, aby nie tylko czytać Boże Słowo, ale się nim karmić. żeby nasza uwaga, cała uwaga była skupiona na Bożym Słowie. Bo myślę, że nie jestem wyjątkiem w przeżywaniu tego, że jak człowiek chce się skupić na Bożym Słowie, to nagle przypomina się dziesiątki rzeczy do załatwienia. Nagle człowiek zaczyna patrzeć na zegarek, ile to jeszcze ma czasu i co mu trzeba zrobić. Jak diabeł stara się, abyśmy tylko czytali Boże Słowo, a nie karmili się nim. I trzeba dołożyć wszelkich starań niekiedy, aby cała nasza uwaga, cały nasz duchowy wzrok i cały nasz duchowy słuch były skupione na społeczności z Bogiem. Niekiedy trzeba dołożyć wszelkich starań, aby wstać i pójść do społeczności, do zboru. Niekiedy trzeba dołożyć wszelkich starań, aby powiedzieć nie. Nie, nie wezmę tego pilota do ręki, nie wejdę na te strony, nie będę tego oglądał. Nie. My mamy moc Ducha Świętego, aby powiedzieć nie, bracia, siostry. My mamy moc Ducha Świętego w nas. Bóg ją nam dał. Ale czasem musimy dołożyć starań i zrobić to. Powiedzieć nie. I ostatnią prawdą, na którą chciałbym, kończąc już, zwrócić uwagę z tego miejsca, chciałbym krótko powiedzieć o cechach wzrostu. Jak możemy odróżnić albo jak sprawdzić swoje życie. Czy wzrastamy, czy jesteśmy na poziomie niemowlęcia, czy też wzrastamy. Oczywiście o tym świadczy nasze życie, czy jesteśmy podobni do Chrystusa, czy nie. Niemowlęta i uczeń. Uczeń, który wchodzi na drogę uczniostwa, na drogę dojrzałości. Czym wymienię kilka różnic i jak na to, jak możemy sprawdzić nasze wewnętrzne życie. Po pierwsze, niemowlęta są skupione na tym, aby wierzyć w Boga. Są skupione na swoim zbawieniu, na tym, czy pójdą do nieba, na swoim bezpieczeństwie w Chrystusie i na swoich przywilejach, to znaczy na tym, co Bóg dla nas zrobił i co może zrobić. Czy Bóg mnie ochrania, czy Bóg mnie błogosławi, czy Bóg mnie prowadzi, czy daje mi zdrowie, czy rozwiązuje moje problemy. Dojrzewając, nigdy nie zapomnimy o tych prawdach. Nigdy nie zapomnimy o tym, co Bóg dla nas zrobił i co robi dla nas. Nigdy też nie zapomnimy o tym, że jest niebo i Bóg przygotował dla nas tą ojczyznę. Ale uczeń bardziej skupia się na tym, nie na tym, aby wierzyć w Boga, tylko na tym, aby stawać się podobnym do Niego. Uczniostwo charakteryzuje się pragnieniem za wzrostem. Uczeń dostrzega swoją pozycję w Bogu, a także dostrzega swoją odpowiedzialność. Skupia się nie tak bardzo na tym, co Bóg zrobił dla niego, choć nigdy o tym nie zapomni, ale zaczyna dojrzewać do tego, że myśli, co on może zrobić dla Boga. Przeżywanie Bożej miłości i Bożej łaski na pewnym etapie naszego życia sprawia, że zaczynamy myśleć o tym, aby służyć Bogu, aby zaangażować się w służbie dla Niego. Druga cecha. Dla wieku niemowlęcego charakterystyczne jest zainteresowanie tematem łaski bardziej niż jakimkolwiek innym. Charakterystyczna jest fascynacja łaską, dzięki której mamy przebaczenie grzechów. Dla okresu niemowlęcego ważne jest to, że Bóg przebacza mi moje grzechy, A jeśli jeszcze raz grzeszę, Bóg znów przebaczy mi mój grzech. Jeśli jeszcze raz, to Bóg przebaczy mi. I Bóg przebaczy mi wszystkie moje grzechy. Kiedy jednak dorastamy, dostrzegamy więcej, jeśli chodzi o łaskę. Uczeń zaczyna dostrzegać, że łaska daje mu moc do tego, aby nie grzeszyć. Że łaska daje mu moc do tego, aby żyć świętym życiem. Że łaska daje mu moc do tego, aby być Bogu posłusznym. Jeśli w naszym życiu łaska jest ciągle tylko łaską przebaczającą, a nie jest łaską uświęcającą, to zatrzymaliśmy się na pewnym poziomie i tak naprawdę bierzemy Bożą łaskę na darmo. Bo Bóg daje nam po to łaskę, aby nasze życie mogło się zmieniać i mogło wzrastać w Bogu. Niemowlę postrzega przykazania jako ograniczenie swojej wolności. Czy to mi wolno, czy tego mi nie wolno? A jeśli mi tego nie wolno, to gdzie to jest napisane? Uczeń postrzega przykazania, nie postrzega przykazań jako te, które ograniczają jego wolność, ale postrzega przestrzeganie przykazań jako prawdziwą wolność. Postrzega przykazania jako te, które chronią jego wolność. Bo tak naprawdę, bracia, siostry, Boże przykazania są nam dane po to, aby przestrzegając je, mogliśmy żyć w prawdziwej wolności. Boże przykazania chronią naszą wolność. Niemowlę chce być niezależne. Postawa niezależności to postawa dziecka niemowlęcia. Ja tak uważam, ja tak chcę, takie jest moje zdanie, więc ja tak będę robił. Uczeń wie, że zależność od innych członków Kościoła i bycie odpowiedzialnym przed innymi członkami Kościoła, Bożymi dziećmi, daje mu wzrost. Jest czynnikiem, które daje mu wzrost. To Bóg, bracia, siostry, stworzył Kościół. To Bóg stworzył zależności. To Bóg stworzył autorytety i służbę. Nie ma samotnych chrześcijan, którzy żyją blisko Boga, a daleko od Kościoła. Nie ma. I ostatnie, o czym chcę powiedzieć. Niemowlę spostrzega dyscyplinę, napomnienie, korektę, zwrócenie uwagi jako ingerencję w swoje życie, niewłaściwą ingerencję w swoje życie. Jak możesz do mnie tak mówić? Jak możesz zwracać mi uwagę? Ale uczeń postrzega dyscyplinę, korektę, korygowanie swojego życia, napomnienie, zwrócenie uwagi jako narzędzie do swojego wzrostu. I to jest chyba najważniejszy test naszej dojrzałości, bracia, siostry. Jak reagujemy na korektę? Jak reagujemy, gdy ktoś nas śmie napomnieć? Gdy ktoś chce nam zwrócić uwagę lub zwróci uwagę? Może uda nam się niekiedy cierpliwie wysłuchać i uprzejmie powiedzieć, odpowiedzieć na to, ale co potem się dzieje w naszych sercach, myślach, niekiedy słowach, kiedy jesteśmy w domu czy sami? Jak reagujemy? Czy naprawdę cieszymy się z tego? Czy jesteśmy wdzięczni Bogu za każdą korektę, napomnienie? Bo to jest narzędzie wzrostu. Cechy dojrzałości. Sprawdzajmy nasze życie, czy wzrastamy, moi kochani. I chciałbym zakończyć takim życzeniem, które Piotr pisze w twoim drugim liście. To życzenie jest dla mnie. Może kolejność powinienem inaczej powiedzieć. Życzenie dla was i dla mnie, ale w jednakowym stopniu. Kochani, głębokie życzenie. Wzrastajmy w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy, jak tu jesteśmy, do jedności wiary, pełnego poznania Jezusa Chrystusa, męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiarów pełni Chrystusa. To jest także Boże życzenie dla nas, Boża wola dla nas. I niech tak się stanie w naszym życiu. Amen.